statystyka jako gramatyka nowoczesnej racjonalności. Artykuł dekonstruuje pozornie neutralny cykl PPDAC, obejmujący problem, plan, dane, analizę i konkluzję, ukazując go jako potężny instrument kształtowania społecznego postrzegania. Każdy etap tego procesu, od formułowania pytania badawczego po wyciąganie wniosków, jest głęboko osadzony w normatywnych założeniach i politycznych decyzjach. Analiza danych oraz interpretacja prawdopodobieństwa stają się areną walki o definicję rzeczywistości. Statystyka nie jest obiektywnym odzwierciedleniem świata, lecz narzędziem, które może zarówno demistyfikować, jak i utrwalać nierówności. W podręcznikach cykl PPDAC przedstawiany jest zazwyczaj jako 5 niewinnych kroków. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z czymś znacznie potężniejszym, miniaturową konstytucją dla wszelkiego działania opartego na danych. Problem zakreśla horyzont pytania. Plan koduje decyzję o sposobie wejścia w świat empirii. Dane materializują selektywny wycinek tego świata. Analiza przekształca surowy zbiór obserwacji w struktury niosące znaczenie. Wreszcie konkluzja to efektowne, lecz ryzykowne przejście od liczb z próby do roszczeń do prawdy w odniesieniu do całej populacji. Z tej perspektywy, PPDAC nie jest jedynie techniczną procedurą, lecz protokołem, w którym roszczenia do zasadności ujawniają się na kolejnych etapach. Pytanie o efektywność programu antydyskryminacyjnego czy skuteczność terapii onkologicznej nigdy nie jest czysto techniczne. Od samego początku jest nasycone wartościami. W fazie planu trzeba podjąć decyzję, kto i co będzie się liczyć. Dane nie spadają z nieba. Są śladem, jaki zostawiają po sobie polityczne i organizacyjne decyzje. Liczby są językiem, w którym ta konstytucja ożywa. Lecz same liczby stanowią zarazem efekt kompromisu między różnymi filozofiami prawdopodobieństwa. Klasyczny ideał częstotliwościowy głosi, że prawdopodobieństwo to graniczna proporcja zdarzeń w nieskończonej serii identycznych eksperymentów. Taka konstrukcja okazuje się jednak krucha w zderzeniu z rzeczywistością. W praktyce życia społecznego nikt nie dysponuje nieskończonym ciągiem identycznych prób. Nikt nie zamierza przeżyć tej samej kampanii wyborczej czy tego samego kryzysu finansowego milion razy. Tutaj na scenę wkracza interpretacja subiektywna. Bruno De Finetti nieprzypadkowo zatytułował swój esej zdaniem „Prawdopodobieństwo nie istnieje”. Chciał w ten sposób wymusić przesunięcie z metafizyki obiektywnych szans do pragmatyki rozsądnego zakładu. David Spiegelhalter idzie tym tropem, proponując, by mówić „moja szansa na określone zdarzenie”. Podkreśla to, że prawdopodobieństwo jest zawsze relacją między osobą, jej wiedzą a stanem rzeczy. To przejście od obiektywistycznej metafizyki do relacyjnej epistemiki ma znaczenie głęboko polityczne. Oznacza bowiem, że spór o prawdopodobieństwa jest zawsze także sporem o to, czyją perspektywę uznajemy za uprzywilejowaną. Lekarza, pacjenta, czy może właściciela platformy handlującej prognozami naszych zachowań. Kiedy Spiegelhalter pisze, że jego książki są próbą uczenia się powolnego myślenia o naszej niewiedzy, ustanawia etos stojący w ostrej opozycji do dominującej dziś logiki natychmiastowego przesądzania przyszłości przez algorytmy. Proponuje widzieć w liczbach tymczasowe kondensacje niewiedzy, które muszą być nieustannie rewidowane. Na tym tle bajesowskie uczenie się można zrekonstruować jako formalizację zasady, że nasze przekonania powinny zmieniać się w uporządkowany sposób pod wpływem dowodów. Szanse początkowe są zapisem naszej dotychczasowej wiedzy. Wiarygodność danych opisuje, jak dobrze hipotezy przewidują obserwacje. Szanse końcowe stanowią nową równowagę przekonań. To nic innego jak zdyscyplinowana aktualizacja poglądów w świetle faktów. Dobitnie widać to w przykładzie testu antydopingowego. Test, który w warunkach laboratoryjnych wydaje się dobry, z dokładnością na poziomie 90-kilku% w populacji o niskim wskaźniku dopingu, generuje jedynie umiarkowane powody do zmiany przekonań. Szanse końcowe rzędu 1/3 oznaczają, że pozytywny wynik nie powinien automatycznie uruchamiać dyskwalifikacji, lecz raczej dodatkową weryfikację. Podejście bajsowskie jest tu tarczą przeciwko epistemicznemu fanatyzmowi. Jeśli prawo przekształca wynik testu statystycznego w automatyczny wyrok, jest to wyraz kapitulacji rozumu wobec żądania prostych procedur. Tradycja testowania hipotez organizuje badanie wokół hipotezy zerowej. Traktuje się ją jako domyślne założenie o braku efektu, odpowiednik domniemania niewinności. Autor słusznie jednak piętnuje fetyszyzację wartości P, która zdominowała literaturę naukową. Wartość P nie mówi, jakie jest prawdopodobieństwo hipotezy zerowej. Mówi jedynie, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania danych tak skrajnych jak nasze, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. Ta subtelna inwersja logiczna nie pozwala na bezpośredni wniosek o winie bądź niewinności. Perspektywa bayesowska przywraca tu symetrię. Współczynnik Bayesa pozwala wprost porównywać siłę dowodową na rzecz konkurencyjnych hipotez. Gdy uświadomimy sobie, że tradycyjny próg istotności 0,05 odpowiada współczynnikowi Bayesa rzędu 2 lub 3, a zatem dowodom raczej anegdotycznym niż rozstrzygającym, napięcie między kulturą odkrywania istotnych wyników a kulturą odpowiedzialnego wnioskowania staje się niemal namacalne. Problem w tym, że instytucjonalna logika publikowania wzmocniła tę asymetrię. Błąd pierwszego rodzaju, czyli fałszywe oskarżenie, traktowany jest jako dopuszczalne ryzyko na poziomie 5%. Tymczasem błąd drugiego rodzaju, czyli przeoczenie faktycznego efektu, pozostaje w cieniu, mimo że jego skutki bywają katastrofalne. Od utrwalania nieskutecznych terapii po niewidoczne nierówności. Ustalenie progu istotności staje się de facto decyzją o tym, jaką część ryzyka błędnych interwencji przerzucamy na obywateli. Dla umysłu nawykłego do poszukiwania najlepszej liczby idea, że wokół niej rozpościera się cały wszechświat możliwych wartości, jest rewolucyjna. Statystyka sięga po metodę bootstrappingu, czyli wielokrotnego losowania z posiadanej próbki, by symulować niepewność. W tym kontekście przedział ufności staje się narzędziem, które oddaje sprawiedliwość niepewności, pokazując horyzont prawdopodobieństwa otaczający naszą estymację. W dyskursie publicznym ta subtelność często ginie. Przedziały ufności są traktowane jak fizyczne pudełka, w których ukryto prawdziwą wartość. Tymczasem ich natura jest proceduralna. Na scenę wkracza wówczas perspektywa bayesowska, oferując przedziały wiarygodności. Odpowiadają one na pytanie, które faktycznie nas nurtuje, na ile powinniśmy wierzyć, że efekt leku jest bliski temu, co sugeruje wynik badania. Przedział jest ważnym argumentem, ale nigdy nie powinien być ostatecznym wyrokiem. Regresja w swojej elementarnej postaci dopasowania linii do chmury punktów wydaje się niewinną operacją. Ten pozornie neutralny krok ma jednak głębokie konsekwencje. Sprawia, że społeczeństwo postrzega samo siebie jako strukturę, w której każda jednostka jest tylko obserwacją wzdłuż linii trendu. Wszystko, co od tej linii odbiega, staje się statystycznym szumem, marnotrawstwem informacji. Współczynnik regresji szybko staje się normą. Kiedy mówimy, że każda nadgodzina podnosi ryzyko zawału, a każda złotówka długu zwiększa prawdopodobieństwo niewypłacalności, wkraczamy na grząski grunt. Relacja statystyczna jest tu natychmiast interpretowana jako ocena instytucji i modeli biznesowych. Regresja może służyć demistyfikacji, gdy obnaża, że talenty uczniów są produktem struktury klasowej. Prowadzi jednak do urzeczowienia, gdy tę samą zależność traktuje się jako niepodważalne prawo natury, usprawiedliwiające bierność. David Spiegelhalter ilustruje to przykładem kardiochirurgii dziecięcej. W latach 90. korelacja była wyraźna. Szpitale wykonujące więcej zabiegów miały lepsze wyniki. Posłużyło to do likwidacji mniejszych ośrodków. Jednak po dwóch dekadach wprowadzania standardów korelacja zniknęła. Infrastruktura wyrównała szanse, a regresja przestała być argumentem w walce politycznej. To moment, w którym statystyka staje się narzędziem autokorekty systemu. Musimy też rozróżniać typy populacji. Populacja literalna to zbiór wszystkich jednostek. Populacja wirtualna to zbiór możliwych pomiarów na tej samej jednostce. Wreszcie populacja metaforyczna to zbiór wszystkich możliwych historii świata, spośród których nasza jest tylko jednym z urzeczywistnień. Ta kategoria jest kluczowa przy zdarzeniach rzadkich. Jeśli w Anglii dochodzi średnio do 1,5 zabójstwa dziennie, to dzień z 7 morderstwami jest skrajnie nieprawdopodobny, ale dopuszczalny przez model. Nie musi być dowodem na załamanie ładu, lecz realizacją jednego z nielicznych scenariuszy z długiego ogona rozkładu. W epoce sztucznej inteligencji, populacje metaforyczne stają się wirtualnymi poligonami, na których algorytmy optymalizują swoje parametry. Otwiera to drogę do nowej formy zarządzania. Zamiast reagować na fakty, systemy działają w oparciu o rozkłady potencjalnych zdarzeń. Przejście od korelacji do przyczynowości wymaga jednak porzucenia logiki biernego obserwatora na rzecz aktywnej interwencji. Statystyczne ujęcie przyczynowości ma charakter prawdopodobny. Stwierdzenie, że palenie powoduje raka, nie oznacza, że każdy zachoruje. Oznacza, że w populacji palącej odsetek zachorowań byłby istotnie wyższy. Spiegelhalter przywołuje wstrząsający przykład lekarza Harolda Shipmana. Gdyby zgony pacjentów monitorowano przy użyciu testów sekwencyjnych, można byłoby wykryć patologiczny wzorzec znacznie wcześniej, zapobiegając setkom morderstw. Przyczynowość jest tu rozumiana jako dramatyczna różnica między światem, w którym interweniujemy, a światem biernym. W świecie algorytmów skuteczność często kupuje się za cenę przejrzystości, złożone sieci neuronowe stają się czarnymi skrzynkami. W odpowiedzi narasta potrzeba metod wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. W Stanach Zjednoczonych dominuje kultura efektywności predykcyjnej. Europa, z regulacjami takimi jak RODO, kładzie większy nacisk na prawo do wyjaśnienia. Z kolei w świecie arabskim algorytmy często wspierają predykcję zachowań zbiorowych i zarządzanie opinią publiczną. Prawnicy spoglądają na statystykę z nieufnością, pamiętając o sądowych pomyłkach. Jednak sprawa identyfikacji szczątków Ryszarda III pokazuje, ile można zyskać na logice Bayesa. Szanse początkowe, że znaleziony szkielet to król, wynosiły 1 do 400. Po uwzględnieniu dowodów genetycznych i archeologicznych szanse końcowe wzrosły do kilkunastu tysięcy do jednego. Ta zmiana nie jest sztuczką, lecz owocem konsekwentnej arytmetyki. Na koniec warto rozważyć regresję do średniej. Wyobraźmy sobie ministra tłumaczącego klęskę wyborczą. Nasze wyniki są w regresji do średniej, więc za 4 lata naturalnie powrócimy do władzy. To absurd. Regresja do średniej nie jest magiczną siłą dziejów, lecz opisem faktu, że ekstremalny wynik jest częścią losowych fluktuacji. Statystyka nigdy nie zastąpi odpowiedzialności moralnej. Przyszłość może przynieść 3 scenariusze. Pierwszy to technokratyczna konsolidacja, gdzie algorytmy decydują za nas, a my pozostajemy w poznawczej zależności. Drugi to reakcyjne kontroświecenie, odrzucenie liczb na rzecz intuicji i magii. Trzeci to deliberatywne oświecenie, gdzie cykl PPDAC staje się schematem projektowania polityk publicznych, a niepewność jest punktem wyjścia do debaty. Liczby są jedynie echem naszych własnych pytań. Czy w świecie algorytmów zdołamy zachować zdolność do powolnego myślenia o naszej niewiedzy? A może staniemy się ofiarami własnych projekcji, skazani na życie w świecie, w którym statystyka przestała być narzędziem poznania, a stała się językiem wymówek?